Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Kochani, jesteśmy w trakcie wykładów z Księgi Mądrości, bo taką jest Księga Przypowieści Salomona. I czym jest mądrość? Mądrość to zdolność podejmowania decyzji w tych 80% decyzjach naszego życia, do których moralność się nie odnosi. To znaczy, możesz mieć 5 różnych wyborów na jeden temat, w jednej dziedzinie i każdy z tych wyborów jest moralny, biblijny, wydaje się okej, ale mimo wszystko, jeśli wybierzesz źle, to może uprzykrzyć albo nawet zniszczyć ci życie. Dlatego mądrość odnosi się do tych 80 albo więcej procent decyzji w naszym życiu, do których moralność się nie odnosi. Dlatego Salomon mówi w wersecie 1 i 13: nie zapominaj, synu, mojej nauki. Szczęśliwy, który posiada mądrość, który nabył mądrości myślenia. Przypowieści Salomona prawdopodobnie były napisane jako taki podręcznik dla chłopaków w rodzinie królewskiej. Dlatego mądrość występuje tutaj w postaci mentora. I ten mentor po pierwsze nawołuje do nauki: synu mój, posłuchaj, synu mój, posłuchaj. A po drugie obiecuje, że mądrość popłaca. I popatrzmy, co mądrość obiecuje, w jaki sposób ona popłaca. Werset drugi: bo one przedłużą ci dni twojego życia, na pewno pogłębią twój pokój. Werset czwarty: znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz oczach ludzi. I werset szósty: zaufaj Panu, On prostować będzie twoje ścieżki. Nie chcę spędzić za dużo czasu na tych wersetach, ale jakiej mądrości, jeszcze raz, jakiego życia mądrość obiecuje? Jakiego rodzaju życia? Czy mądrość obiecuje życia bez kłopotów, bez problemów, takiego utopijnego życia? Nie, ale pokój i długie życie to starotestamentowy obraz życia spełnionego, życia z celem i sensem. Życzliwość w oczach ludzi i oczach Boga to takie życie, które ma głębie. Kiedy to jest taki rodzaj życia, że kiedy ktoś popatrzy na twoje życie z boku, to powie: może tej osobie nie brakuje problemów, ale to mądry sposób przeżycia swojego życia. Zaufaj Panu, do tego wrócimy. On prostować będzie twoje ścieżki. Co to znaczy prostować twoje ścieżki? W Księdze Izajasza w 52 rozdziale czytamy, że Bóg obiecuje królowi Cyrusowi, że on wyprostuje jego ścieżki. I w jakim kontekście Bóg to obiecuje? A mianowicie tego, że użyje go do tego, aby wybudował święte miasto Jeruzalem, odnowił je i aby uwolnił Boży lud z powrotem do Jeruzalem. Co to znaczy? Co znaczy prostować ścieżki w tym kontekście? To znaczy wypełnienie woli Boga w twoim życiu. To znaczy spełnione życie. Mądrość obiecuje nam, może nie życie bez problemów, ale życie, które ma sens, które ma znaczenie, głębokie życie, życie warte przeżycia, mądre życie. Biblia ponad 700 razy porównuje życie do chodzenia ścieżką. I dlatego lepiej jest myśleć o mądrości nie jako o drzwiach, przez które musimy przejść, aby zdobyć pewne doświadczenie jednorazowe, ale mądrość jest raczej drogą, po której idziemy. Mądrość jest wynikiem wybranej drogi. Mądrość jest nie nagrodą, ale raczej korzyścią dla tych, którzy idą drogą mądrości. Dlatego dzisiaj Salomon daje nam 3 informacje w tych fragmentach. 3 rzeczy, które musimy zrozumieć, aby wejść na ścieżkę mądrości. Trzy rzeczy, które musimy zrozumieć po to, aby zdobywać mądrość w swoim życiu. No właśnie po to, aby nasze życie miało sens, cel, znaczenie. Aby kiedy popatrzymy wstecz, już na końcu naszego życia, będziemy mogli powiedzieć, było warto. Może nie było łatwo, ale to miało jakiś sens. Trzy rzeczy. Po pierwsze, potrzebujemy zrozumieć swoje własne ograniczenia. Musimy zrozumieć, co jest narzędziem mądrości i musimy znaleźć i zrozumieć metody rozwijania mądrości. Tak więc po pierwsze, zrozumienie swoich własnych ograniczeń. Werset 4 i 7. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nie uważaj się za mądrego. Nie polegaj na swojej własnej mądrości. To słowo polegać dokładnie oznacza opierać się o albo na. To znaczy Salomon mówi, mądrość mówi, nie opieraj całego swojego życia albo ciężaru swojego życia na swojej mądrości. Kiedyś pomagałem koledze w czyszczeniu garażu, sprzątaniu i miał takie wspaniałe, taką fajną szybę mozaikową. I on chciał ją w taką ramkę włożyć do swojego nowego domu, bardzo się z tego cieszył. I kiedy pomagałem mu sprzątać, to oparłem tą szybę o krzesło. No i zgadnijcie, co się stało. To krzesło się przesunęło, ta piękna szyba walnęła o podłogę i się rozbiła. Mądry człowiek to taki człowiek, który nie opiera swojego życia na swojej własnej mądrości. To taki człowiek, który zdaje sobie sprawę, że jego własna mądrość nie jest w stanie utrzymać ciężaru jego całego życia. Opieranie się na własnej rozumie, na własnej mądrości to coś więcej niż brak modlitwy albo brak konsultacji w wyborze, w swoich życiowych wyborach, ale raczej chodzi tu o bycie mądrym w swoich własnych oczach. Chodzi o to, że to jest osoba, która ma przekonanie, że w swoich własnych decyzjach wie najlepiej, że ma wystarczającą ilość mądrości, zdolności i siły, aby podjąć każdą decyzję w swoim życiu i wie, co dla niego i dla niej jest najlepsze. Wielkim paradoksem Księgi Przypowieści jest to, że Księga Przypowieści sugeruje, że ludzie, którzy są mądrzy, mają świadomość swojej głupoty. Mają świadomość swojej głupoty. Nie uważają się za mądrych. I ma to sens, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, mądrość jest cechą ludzi pokornych. Jeżeli wiesz już o wszystkim, to nie jesteś w stanie niczego się nauczyć, bo wszystko już wiesz. Ktoś kiedyś powiedział, trudno jest wygrać argument z bardzo mądrą osobą, ale niemożliwe jest wygrać argument z głupcem, ponieważ głupiec wszystko wie. Głupiec wszystko wie. To jest dramat polegania na swojej mądrości. Często ludzie, którzy polegają na swojej mądrości, cechuje ich to, że mogą mieć obok siebie wyraźne dowody na to, że są w błędzie. Mogą mieć gamę ludzi obok siebie, którzy mówią ich, nie rób tak. Mówią im, nie rób tak. Ale oni tak tego nie widzą, bo pycha zaślepia. Mądra osoba to taka, która nie polega na swojej mądrości, ale po drugie, to ma sens dlatego, ponieważ ma sens, że osoba, która jest mądra, ma świadomość swoich braków. Bycie mądrym musi oznaczać bycie w kontakcie z rzeczywistością. A przede wszystkim tą rzeczywistość, którą musimy rozumieć, to rzeczywistość naszych własnych ułomności, naszych własnych słabości, naszych własnych grzechów, naszych własnych braków. Jeżeli nie rozumiemy naszych własnych braków, naszych własnych ograniczeń, to będziemy podejmować decyzje, których nie podołamy. Nie będziemy w stanie przewidzieć konsekwencji swoich decyzji. Kiedyś pasjonowałem się, może inaczej, lubiłem boks. Lubiłem oglądać, interesowałem się. I fascynujące jest dla mnie to, że życie utalentowanego boksera albo jego kariera jest całkowicie uzależniona od dobrego, mądrego promotora. Dlaczego? Czym zajmuje się promotor? Promotor to jest osoba, która upewnia się, że kolejność przeciwników tego młodego, utalentowanego boksera nie odróżnia się od jego własnych zdolności. To znaczy, promotor upewnia się, że lepsi zawodnicy będą mierzyli się z tym młodym bokserem dopiero wtedy, kiedy jego zdolności będą adekwatne do tego przeciwnika. Ponieważ mądry promotor wie, że jeżeli za szybko będzie walczył z zawodnikiem, który jest zbyt dobry, z takim mistrzem świata, to jedna porażka może zniszczyć jego karierę. Dlatego mądry promotor to taka osoba, która wystawia odpowiednich przeciwników w odpowiednim czasie. Ale wyobraź sobie, że ten młody zawodnik mówi: nie, ja nie będę polegał na moim promotorze, ja ufam swoim zdolnościom, swoim pięściom, swojej szybkości i wychodzę na ring z mistrzem świata. Było takich wielu, niektórzy Polacy. I kariera szybko się skończyła. Kochani, życie to coś więcej niż ring bokserski. Ale Salomon uczy nas, że zasada jest podobna. Życie człowieka, który polega na swojej własnej mądrości, to jak życie człowieka, który nie ma własnego dobrego promotora. To osoba, która nie mierzy siły na zamiary. To osoba, która pochopnie decyduje się na rzeczy, których może nie będzie stała sprostać. Życie bez mądrości, życie polegające na swojej własnej mądrości, tylko i wyłącznie mojej własnej mądrości, może skończyć się tym, że kiedy pewnego dnia wylądujemy w narożniku życia, nasze życie będzie potłuczone i stracimy sens, kierunek i znaczenie. Dlatego Salomon uczy nas. Mądra osoba, życie w mądrości, to osoba, która rozumie swoje własne ograniczenia. Ale po drugie, to również osoba, która rozumie, co jest narządem mądrości. Werset 6. Nie polega na swojej własnej mądrości, ale zamiast tego zaufaj Panu z całego swojego serca. Ścieżka, na której zdobywamy mądrość, to ścieżka zaufania Bogu w swoim życiu całym sercem. Ale co to znaczy zaufania całym sercem? Chciałbym się skupić na tym słowie. Całym sercem, na tym zdaniu. Czy całym sercem to jest taki dodatek, żeby było bardziej romantycznie? Albo to jest taki synonim słowa bardzo mocno, całym sercem? Nie. Nie tutaj. Tak naprawdę, jeżeli nie możesz zaufać Bogu swoim sercem, to nie jesteś w stanie Mu zaufać. Albo inaczej, jeśli nie zaufasz Bogu swoim sercem, nie będziesz w stanie zdobyć mądrości potrzebnej do dobrego życia. Dlaczego? Ponieważ Salomon uczy nas, że to nie umysł, ale twoje serce jest narządem mądrości. Twoje serce jest narządem mądrości. Co mam na myśli? Czym jest biblijna definicja serca? Choćby w tych fragmentach czytamy, że słowo serce występuje 3 razy. I Salomon uczy nas, że moje serce jest zdolne ufać, w wersecie 5, co odnosi się do emocji, ale znacznie więcej. Serce mogę przestrzegać przekazań, werset 1, co odnosi się do woli człowieka, siły, ale sercem, werset 3, mogę również zapamiętywać przekazania, tak abym zapamiętał, co odnosi się do umysłu. Czym w takim razie jest serce? Czymś znacznie więcej niż emocjami? Nawet więcej niż moim własnym umysłem i moją wolą. Serce to nic innego jak centrum decyzyjności twojego życia. Centrum dowodzenia. Serce jest motorem, który nadaje kierunku twojego życia. Który nadaje kierunku twojemu życiu. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, 21 wersecie mówi: gdzie bowiem wasz skarb jest, tam i będzie wasze serce. Gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Wydawałoby nam się, że Jezus powie to na odwrót. Tam, gdzie będzie twoje serce, tam będzie twój skarb. Ale Jezus mówi: nie, tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Co to oznacza? Coś niesamowicie ważnego. Mianowicie to, że serce jest w pewnym sensie wewnętrznym duchowym organem, który podąża i pragnie. I twoje serce zawsze będzie podążać za tym, za czym pragnie. Za tym, co jest dla ciebie najważniejsze. Za tym, co jest dla ciebie najcenniejsze. Jonathan Edwards mówi, że każda nasza decyzja w naszym życiu jest uzależniona od tego, czego pragnie nasze serce. Nigdy nie zrobisz nic wbrew pragnieniu twojego serca. Ale powiesz: zaraz. Jeśli ktoś do mnie przyjdzie i przyłoży mi spluwę do głowy i powie: daj mi twoje pieniądze i twój portfel, to ja oddam mu ten portfel wbrew mojemu pragnieniu mojego serca. Jonathan Edwards powiedziałby nie, absolutnie nie. Zrobiłeś dokładnie to, czego pragnie twoje serce. Ponieważ twoje serce pragnie bardziej żyć niż pieniędzy w tym momencie. Jezus mówi, tam gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Teraz rozumiesz, dlaczego to twoje serce jest narządem mądrości, a nie twój rozum. Ponieważ jeżeli ścieżką mądrości jest zaufanie Bogu z całego mojego serca, to ja mogę zaufać mojemu Bogu tylko wtedy, jeżeli Pan Bóg jest najważniejszym skarbem mojego serca. Jeżeli Pan Bóg jest tą osobą, którą kocham najbardziej, jeżeli Pan Bóg staje się miłością mojego serca, mojego życia. Dlatego to serce jest narządem mądrości, a nie rozum. Dlaczego jest tak, że możesz wiedzieć wszystko o Bogu, możesz znać Jego przekazania, nawet masz 5 kroków, jak zastosować pewne przykazania w twoim życiu, ale kiedy przychodzi co do czego, to zachowujemy się na odwrót. Dlaczego jest tak, że możesz chętnie pomagać finansowo w swoim życiu ludziom, ale kiedy przychodzi do twojego rocznego finansowego rozliczenia, to okłamujesz urząd podatkowy. Może dlatego, że to pieniądze są dla ciebie najważniejszą wartością. Dla nas. Może dlatego, ponieważ to pieniądze staje się tym elementem, na który wierzysz i któremu ufasz. Mówisz, nie, to nie Pan Bóg, ale to mądrość, to pieniądze mogą dać mi życie pełne sensu, znaczenia, głębi. Dlaczego jest tak, że możesz chodzić całe życie do kościoła, słuchać kazań, ale 3 miesiące w nowym miejscu pracy, nowej relacji z tą osobą sprawia, że zostajesz w miejscu swojego życia, gdzie jesteś gotowy zostawić swoją rodzinę dla tej osoby. Dlaczego? Ponieważ coś innego wygrało tą walkę o aprobatę twojego serca. W tym momencie może to, co twoje serce kocha najbardziej, jest wizja jakiejś romantycznej miłości. Może to właśnie romantyczna miłość, a nie Pan Bóg, może dać ci te spełnienie, tą głębię życia, ten cel, ten sens. Każda zła i niemądra decyzja w naszym życiu ma korzeń w sercu, które nie zaufało Panu Bogu. Możesz śpiewać do Pana Boga, możesz słuchać Jego kazań, ale jeśli twoje serce jest duchowo umarłe, jeśli twoje serce nie jest oddane Bogu przed wszystkim innym w swoim życiu, to jest religia. To jest duchowa śmierć. Kochani, między innymi dlatego początkiem mądrości jest zrozumienie ograniczeń twojego serca. Bo jakże ja mogę zaufać swojej mądrości, jeśli moje serce może pragnąć rzeczy, które nie są dla mnie dobre? Jeśli moje serce może kierować mnie w kierunku, którym myślę, że jest to dla mnie dobre, ale nie jest dla mnie dobre. Ponieważ moje serce może mnie okłamywać. Ponieważ moje serce może okłamywać mi, gdzie jest źródło życia, gdzie jest głębia życia, gdzie jest sens i znaczenie. Jeśli chcemy być na ścieżce mądrości do życia, które ma sens, znaczenie, potrzebujemy oprzeć cały ciężar swojego życia na Bogu, a jest to możliwe tylko wtedy, kiedy naszym największym skarbem jest On. I po trzecie, powiedzieliśmy już, że potrzebujemy zrozumienia swoich własnych ograniczeń, zrozumienia tego, co jest narządem mądrości, ale po trzecie, musimy zrozumieć metodę rozwijania mądrości. Metodę rozwijania mądrości. Innymi słowy, musimy zrozumieć, w jaki sposób możemy sprawić, aby nasze serce rozkochało się w Bogu. Werset 1 i 3. Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega moich przekazań. Werset 3. Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda, zawiąż ją sobie na szyi i wypisz na tablicy swojego serca. O czym mówią te wersety? Czy one mówią o zwykłym czytaniu Bożego Słowa? Również, ale mówią o czymś więcej. mówią o czytaniu Bożego Słowa w taki sposób, który angażuje twoje serce. To słowo przestrzegać to jest to samo słowo, które oznacza zatrzymywać. W tym samym znaczeniu, w którym Maria, kiedy usłyszała słowa o swoim Synu Jezusie, jest napisane, że ona zatrzymała to w swoim sercu i rozmyślała o tym. Czym jest w takim razie zatrzymywanie słowa w swoim sercu? To jest medytacja nad Bożym Słowem. To jest czytanie i słuchanie Bożego Słowa, które angażuje nie tylko mój umysł, nie tylko moją wolę, które nie tylko daje mi informacje o Bogu i 5 punktów, jak mam się zachowywać, ale który zmienia pragnienia mojego serca. Który jest w stanie zmodyfikować to, czego moje serce pragnie pod wpływem studiowania Bożego Słowa i medytacji nad Nim. Salomon mówi nam, czytaj Boże prawo, ale nie w kontekście samego czytania. On mówi dalej, wypisz je na tablicy swojego serca. Jedyna moc, która może zmienić to, co twoje serce kocha najbardziej w tym momencie, co może zmienić kierunek tego, co twoje serce kocha w tym momencie, jest medytacja nad Bożym Słowem. Dlaczego? Ponieważ w Bożym Słowie czytamy o prawdzie, która jest mądrzejsza od każdej innej prawdy. I w Bożym Słowie czytamy o miłości, która jest wspanialsza niż każda inna miłość. I zobaczymy to wyraźnie w wersecie 3. Jest napisane, łaska i prawda niech nigdy nas nie opuszczą. Zawiąż je na szyi, zapisz na tablicy twojego serca. Język hebrajski jest bardzo trudnym językiem. Ja nie jestem znawcą, ale według wszystkich komentarzy, które czytałem na temat tego wersetu i każdej encyklopedii słownika. Dziękuję. Żaden słownik nie przetłumaczyłby tych słów w taki sposób, jak mamy to w naszym tłumaczeniu. Dlaczego? Dlatego, ponieważ to słowo łaska i prawda tak naprawdę zawsze odnoszą się do intymnej, opartej na przymierzu relacji Boga z człowiekiem. To słowo prawda, to słowo łaska również oznacza miłość. I to miłość absolutną. Miłość absolutną, która pokazuje Bożą, absolutną, nieskończoną miłość do człowieka. Znowu to słowo prawda również odnosi się do wierności, co prawdopodobnie jest lepszym tłumaczeniem teraz, ponieważ wierność idzie w parze z miłością. I co teraz widzimy? O czym mówi nam Salomon? Salomon mówi, że jeśli chcesz iść ścieżką mądrości, niech świadomość Jego miłości i Jego wierności w twoim życiu nie tylko będzie realna na poziomie intelektualnym, ale musi być realna na poziomie twojego serca. To znaczy, jeżeli chcesz być człowiekiem mądrym, potrzebujesz codziennie wpajać w swoje serce Bożą miłość, świadomość Bożej miłości, Jego nieskończonej miłości do ciebie, to, że Bóg jest z tobą, że Bóg cię nigdy nie opuści, że On zawsze jest dla ciebie. To jest jedyny sposób, mówi Salomon, który może ukierunkować nasze serce na Boga. Dlatego praktycznie, jeżeli twoja duchowa dyscyplina polega na tym, że czytasz Biblię 15 minut w tramwaju, to może okazać się za mało, aby wpłynąć na twoje serce. Jeżeli nie masz czasu w swoim życiu, kiedy możesz studiować Boże Słowo i medytować nad prawdami, nad Jego miłością, nad Jego wiernością do ciebie, to nie wiem, czy to jest niemożliwe, ale będzie ci bardzo trudno stworzyć mądre serce, które ufa Bogu. Kilka przykładów. Jonathan Edwards miał w swoim nawyku czytanie Bożego Słowa i medytowanie nad kilkoma słowami przez dłuższy czas. Aż do momentu, kiedy te słowa w pewnym sensie ożyją dla niego. Staną się żywe i prawdziwe. Poprzez napomnienie albo zachęcenie. I czasami Jonathan Edwards pisze w swoich pamiętnikach, jego serce było tak wyćwiczone w medytacji nad Bożym Słowem, że potrafił przeczytać tylko 3 słowa i to zabierało mu całe 2 godziny jego medytacji. Raz opisuje, to wydarzyło się tylko raz, według tego, co wiemy, według informacji, którą sam napisał, w trakcie medytacji nad Bożym Słowem. Boża miłość stała się tak wspaniała dla niego, że spędził kilka godzin płacząc, a każda godzina była jak minuta. Z Jonathan Edwards. Ale byli inni. John Whitfield chodził do kościoła całe życie, był już nawet pastorem. Aż pewnego dnia, medytując nad Bożym Słowem, słuchając kazania innego człowieka i myśląc o miłości Chrystusa, mówi, że jego serce jakby ociepliło się, jakby stało się gorące. I poczuł oszałamiający napór Bożej miłości w swoim życiu. To było doświadczenie, którego szukał przez resztę swojego życia i dla którego chciał żyć. Jeszcze jeden przykład. Martin Lloyd-Jones, który był kaznodzieją w 50-60 latach ubiegłego roku, pisze w swoich pamiętnikach, że czasem w trakcie modlitwy i medytacji nad Bożym Słowem Boża obecność była tak prawdziwa dla niego, że musiał wstawać z kolan i szedł do kuchni, gdzie żona gotowała, po to, aby upewnić się, że jeszcze jest na ziemi. Kochani, każda z tych osób to konserwatywni chrześcijanie, albo Anglikanie, albo prezbiterianie. Nikt by ich absolutnie nie oskarżył o jakiś emocjonalizm. A mimo wszystko każdy z nich nie tylko wiedział o Bogu, ale doświadczył Boga w swoim życiu. Moje pytanie jest, czy znasz Boga, czy tylko wiesz o Bogu? Jezus powiedział nam słowa, gdzie twój skarb jest, tam będzie twoje serce. Ale kiedy umierał na krzyżu, powiedział jeszcze jedne słowa. Powiedział, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pomyśl o tym, co musi być w sercu człowieka, który jest katowany, bity, umiera i do swoich oprawców mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jego serce musi być pełne bezwarunkowej miłości i wierności do człowieka. I to są dokładnie te słowa, które Jezus powiedział do ciebie. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Im więcej czasu poświęcisz, medytując nad tymi słowami, medytując nad Bożą prawdą, medytując nad Jego wiernością, tym bliżej będziesz serca, które jest mądre i które ufa Bogu. Mądrość prowadząca do udanego życia, kochani, rozpoczyna się nie od prawidłowo funkcjonującego, pełnego informacji umysłu, ale od prawidłowo funkcjonującego, rozkuchującego się w Bogu i medytującego nad Jego słowem serca. To jest prawdziwa mądrość. Serce, które rozkochuje się w Bogu. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.